Tytuł tygodnia.
Michael Streisgott. Johnny Cash. Biografia. Książka w tłumaczeniu Anny Dwilewicz ukazała się nakładem wydawnictwa dolnośląskiego. Johnny Cash to legenda amerykańskiej muzyki, stawiany na równi w panteonie sław obok Elvisa Presleya i Michaela Jacksona. Czyta Łukasz Chrzuszcz.
Na ślubnych fotografiach Vivien Liberto promienieje. Jej narzeczony wrócił, stoi u jej boku, a ona nie może się doczekać, kiedy zacznie małżeńskie życie, choć tak niewiele wie o swoim oblubieńcu. Natomiast twarz mężczyzny wyraża zupełnie co innego. Podczas gdy Vivien rozkwitła jako kobieta, 22-letni Cash stracił chwilowo młodzieńczy wygląd. Dręczy go niepokój, uśmiecha się powściągliwie, a nadwaga, która była skutkiem siedzącej pracy podczas służby wojskowej i pokaźnych ilości wypijanego piwa, sprawia, że wygląda równie ociężale jak jego ojciec. Ratują go świeżo wyprasowany mundur i wzrost odziedziczony po matce. Wytworny pan młody zdaje się z rezygnacją godzić na wszelkie następstwa, z małżeństwem włącznie. Pobrali się w San Antonio 7 sierpnia 1954 roku, a zamieszkali w Memphis, dokąd w ciągu kilku lat po wyjeździe Johna z Arkansas przeniosła się część jego rodziny. Dowiadywał się o pracy w policji, ale w końcu został sprzedawcą w Home Equipment Company, która zgodnie z własną reklamą specjalizowała się w artykułach dla domu, taśmach izolacyjnych, pokryciach dachowych, elewacjach i urządzeniach AGD. George Bates, dobra dusza i właściciel firmy, przydzielił go do działu AGD. Miał sprzedawać te urządzenia w sklepie i rozprowadzać w sprzedaży bezpośredniej w biednych dzielnicach Memphis. Gdy zacząłem pracę w Home Equipment, naprawdę myślałem, że odniosę sukces, powiedział. Ale nie znosiłem wmawiania ludziom, że powinni mieć coś, na co w rzeczywistości nie mieli ochoty. Czułem się jak oszust. Cash zdawał sobie sprawę, że czekają go ojcowskie obowiązki, ale nawet ta perspektywa nie zmieniła jego obojętnego stosunku do pracy w Home Equipment Company. Podczas samotnych wędrówek po zmęczonych ulicach Memphis przystawał, żeby posłuchać bluesowych gitarzystów na Beale Street lub przejrzeć najnowsze płyty w sklepie muzycznym. Muzyka była odskocznią od monotonii codziennego kieratu. Wracałem do domu, brałem do ręki gitarę, zaczynałem grać i zapominałem o pracy. Zapominał o niej również, ilekroć umawiał się na wspólne granie z Lutherem Perkinsem i Marshallem Grantem, mechanikami zatrudnionymi w Automobile Sales Company. Poznał ich po powrocie z Niemiec w lipcu 1954 roku, a pośrednikiem w tej znajomości była jego pierwsza inspiracja muzyczna, brat Roy, który z nimi pracował. Roy wiedział, że Perkins i Grant lubili brzdąkać razem na gitarze, a gdy John był w wojsku, powiedział im, że jego brat też gra, a śpiewa jak sam Hank Snow. Pewnego lipcowego dnia Roy urwał się z pracy. Krzyknął do Granta, że idzie na przystanek autobusowy po brata, którego właśnie zwolniono z wojska. Kilka minut później wrócił z Johnem. Grant, przysadzisty, łysiejący mężczyzna rodem z Karoliny Północnej, podniósł głowę znad roboty, gdy dwaj bracia schodzili po betonowych schodach do warsztatu. Spojrzał ponad głową Roya i zaczął przyglądać się Johnowi, który był nieco wyższy od starszego brata. Miałem jakieś zabawne, niejasne przeczucie, gdy szedł w moim kierunku, tłumaczył później Grant. Trudno to wytłumaczyć. Prawdę mówiąc, nie potrafię tego wyjaśnić. Gdy John stanął obok niego, poczuł dreszcz sunący wzdłuż kręgosłupa, a włosy na karku mu się zjeżyły. Uścisnęli sobie ręce, mamrocząc coś o tym, że nie najlepiej grają na gitarze. Potem Grant poprowadził gościa przez hałaśliwy garaż, żeby poznać go ze swoim kumplem od grania, zajętym w tej chwili jakąś naprawą. Grant kopnął w podeszwę buta wystającego spod samochodu, dając w ten sposób znak Perkinsowi, żeby przerwał pracę. Trzej mężczyźni porozmawiali sobie jeszcze o gitarach i żałosnych występach duetu Grant-Perkins w szatni Automobile Sales. Po kilku minutach uzgodnili, że spotkają się później, żeby trochę pograć. Grant opowiada o spotkaniu z Cashem tak, jak Samarytanka opowiadała przyjaciołom o spotkaniu z Jezusem przy studni. Kobieta nazwała Chrystusa prorokiem, a Grant zobaczył w Johnie kogoś przypominającego proroka.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.